Także ksiądz Mariusz dał mi ten temat i skubany uciekł. Chyba jeden z takich, można powiedzieć, najgorszych tematów na seminarium, no ale... Słuchajcie, ja sobie wynotowałem takie 8 czy 9? 9. 9 takich rzeczy, które jakby są takie ważne z punktu widzenia grzechu, żeby dobrze zrozumieć grzech i żeby nie popaść, wiecie, w taką, w żadną ze skrajności. Jedna taka skrajność to jest właśnie: wszędzie widzę grzech, tam diabeł mnie tam szturcha, ja już mam poczucie winy. I druga skrajność, takie, mówi się o takim płaskim sumieniu, że nie przyjmuję nic do wiadomości, jestem zajebany i koniec, nie? Pierwsza rzecz jest taka, najważniejsza w tym wszystkim, to jest nawiązanie do tego, co mówił Mariusz na ostatniej konferencji. To jest ta prawda tak zwana oczywista, że Bóg kocha człowieka i nie stworzył grzechu. I nie stworzył grzechu. Jak będziecie mieli, w księdze Syraka jest napisane: nie mów, Pan sprawił, że zgrzeszyłem. Czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. Jakby Pan Bóg śmierci nie uczynił, też jest gdzieś napisane, i nie cieszy się nieszczęścia człowieka. I to jest taka prawda bardzo ważna, żeby to zrozumieć, bo taka pokusa, żeby Panu Bogu przypisywać wszystko. Tak jak nieraz tłumaczył to ksiądz Mariusz, że w tych bardzo starych księgach starotestamentowych jest właśnie w ten sposób ujęte, że zarówno dobro, jak i zło pochodzi od Pana Boga, bo tak postrzegali Żydzi, potem zaczęli mądrzeć i kolejne księgi, te bliżej Nowego Testamentu, już przedstawiają to w inny sposób. Pojawia się diabeł i tak dalej. Najważniejsze co jest? Że Bóg mnie kocha i nie stworzył grzechu. Grzech nie pochodzi od Pana Boga. Jest to taka pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, którą uważam za ważną. Druga rzecz, jaką chciałem się z Wami podzielić, to jest to, że Pan Bóg nas kocha na różne sposoby, całe życie to odkrywamy, ale oczekuje od nas odpowiedzi. I ta odpowiedź dla Pana Boga jest o tyle ważna, że tak jak to pisze tutaj w tych materiałach, ja mu tutaj wyślę, w świętej pamięci, ojciec Andrzej Smułka, pisze coś takiego: nasze życie jest odpowiedzią, jaką dajemy Bogu, Bóg szanuje naszą wolność, dlatego każdy z nas indywidualnie wezwany jest do odpowiedzi na propozycję Bożej miłości. Właśnie w sytuacji wyboru. Czyli odpowiadamy Panu Bogu wyborem. Odpowiedzią na miłość Bożą jest wybór. No i jest trzecia rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić. Taki podpunkt. To jest to, że mimo wszystko człowiek wybiera grzech, dokonuje wyboru grzechu. I to jest... No i to jest taka tragedia trochę, bo to jest tak, że dokonujemy wyboru. W tej samej księdze Syracha jest napisane tak: On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobanie. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. I teraz w sumie najważniejsza rzecz po Bożej miłości to jest to, i to musimy zrozumieć, że Pismo Święte mówi: karą za grzech jest śmierć. I to jest, wiecie, taka prawda, niby oczywista, ale to jest taka prawda, która... To jest jeden z fundamentów chrześcijaństwa. Tym właśnie chrześcijaństwo różni się jakby od innych religii, że Nie ma, jakby wiecie, kompromisu. Jest grzech i karą za grzech jest śmierć. Śmierć w znaczeniu takim, że odłączenie się od Pana Boga, czyli jakby dokonaliśmy złego wyboru, my, nasi rodzice, jak mówi pismo, w grzechu poczęła nas nasza matka. Ojciec Łuka pisze, że grzech jest z nami jak cień. I teraz my jesteśmy odcięci i my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. My po prostu wybraliśmy grzech jako ludzkość, jako każdy z nas indywidualnie i zaciągnęliśmy pewnego rodzaju dług, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie spłacić. I to jest bardzo ważne. I to są i konsekwencje tej decyzji ludzkości my ponosimy do dzisiaj. Dlatego nie doświadczamy, jak pisze Andrzej, świętej pamięci Andrzej. Dlatego ja nie doświadczam tej miłości i dlatego jest we mnie tyle niepokoju, lęku, rozgoryczenia, smutku, gniewu. Dlatego ranimy się w rodzinach. Czemu tak łatwo przychodzi nam krzywdzić innych? Tak trudno nam wybaczać. Cierpią niewinni. Tyle zła na świecie. I to jest konsekwencja wyboru, że my jako ludzie odcięliśmy się od Pana Boga. Odcięliśmy się od Pana Boga i w zasadzie koniec. I to jest, wiecie, w zasadzie jest pozamiatane, bo można powiedzieć, że my jako ludzie nic z tym nie możemy zrobić. Nie możemy tego mostu odbudować, który wysadziliśmy w powietrze. I ludzkość próbuje jakoś to naprawić, nie? A ponieważ człowiek sam nie może spłacić długu, nie może być zbawiony, sam z siebie nie może być szczęśliwy, sam z siebie nie może być spełniony, sam z siebie nie może mieć poczucia sensu, to ludzkość generuje masę różnych takich, wiecie, substytutów, nie? Jak się samemu zbawić, albo się staramy sami zbawić, jakoś, nie wiem, w jaki sposób, ale masę jest religii, które nastawiają na samodoskonalenie. Próbujemy siebie postawić w miejscu Pana Boga, albo zastępujemy Pana Boga różnego rodzaju bożkami. I te bożki to tam mogą być różne. Bożki mogą być różne i tutaj mógłbym wymieniać tam oklepane rzeczy typu tam pieniądz, nie wiem, praca, no cokolwiek. To każdy może sobie sam wyliczyć takie rzeczy. Ale najważniejsze, co chciałem powiedzieć, że zapłatą za grzech jest śmierć, konsekwencją są te tam choroby, przestajemy doświadczać miłości Bożej. I co najważniejsza, kolejna, ta już piąta rzecz, człowiek sam siebie nie może zbawić. My nie jesteśmy w stanie sami za siebie spłacić tego długu. Dzisiaj właśnie byłem na grupce u Eli. I tak się dzieliłem, właśnie takie coś mi przyszło się tak na modlitwie, nie? Że tam rozważaliście wszyscy, nie? To słowo, gdzie Jezus przychodzi i mówi, że jest dobrym pasterzem. I tak mi na modlitwie przyszło, nie? Że zawsze postrzegaliśmy Jezusa, dobrego pasterza, że On tam z jakimś kijem i obroni nas przed tym wilkiem. A ja tak sobie na modlitwie pomyślałem, a czy to nie jest tak troszkę inaczej? Może to jest tak, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem, ale to nie jest tak. Wilk przychodzi do stada, wilk jako szatan, po swoje. Bo człowiek zgrzeszył, ma dług i on przyszedł ten dług odebrać. A przychodzi Pan Jezus i mówi do niego, okej, przyszedłeś po dług, ale ja zapłacę sobą. Nie? I to jest jakby kolejna taka prawda, nie? Że Jezus spłaca dług za nas. To jest bardzo ważne. Jezus spłaca dług za nas, że ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego długu spłacić, to Jezus bierze to wszystko na siebie i tutaj nie ma czasu. To jest też bardzo ważne, że Jezus umarł za całą ludzkość ponadczasowo, czyli te grzechy, które popełniliśmy, które dzisiaj popełniamy, które popełnimy w przyszłości, które popełnią nasze dzieci, prawnuki, jak tam aż się nasza linia skończy, za te wszystkie grzechy Pan Jezus zapłacił. I to jest po prostu spłacone. I jedyne, co możemy zrobić tak naprawdę, to przyjąć ten dług, to przyjąć tą łaskę spłacenia tego długu. Powiedzieć Panu Bogu, tak, akceptuję to, że Ty za mnie poszedłeś na krzyż, i spłaciłeś za mnie dług. To jest jedyne, co możemy zrobić, bo sami nie jesteśmy w stanie tego długu spłacić. I sami też nie jesteśmy jakby w stanie siebie zbawić. Nie jesteśmy w stanie być szczęśliwymi tak jakby do końca, mimo różnych naszych wysiłków. Tu ksiądz Smułka taką śmieszną historyjkę podaje. Kiedyś dwóch mężczyzn, o których nie można było mówić, że są trzeźwi, wieczorem wsiadło do łódki i wzięli się do wiosłowania. Jednak ranek ukazał im smutną prawdę. Cały ich wysiłek poszedł na marne, ponieważ byli przywiązani do brzegu liną. Także ja jestem przywiązany liną grzechu, który sprawia, że nie mogę sam siebie zbawić. I wiecie, i to jest trudne, bo my wychowujemy się w takim społeczeństwie, które mówi, że trzeba się rozwijać. To nie jest złe, trzeba iść do przodu, wszystko możesz, yes, you can, takie pierdoły. Cały czas jesteśmy tym bombardowani, żeby samemu się doskonalić, samemu się zbawić. I to do pewnego stopnia jest dobre, bo się rozwijamy talenty i tak dalej, ale zbawienia tym nie osiągniemy. Tu jeszcze zacytuję tylko świętej pamięci Smułkę, że diabeł będzie nam wmawiał, że każdy dzięki swoim zdolnościom, siłą może osiągnąć bezpieczeństwo, szczęście, zbawienie, albo będzie nam podsuwał bożki, coś, co będzie miało nam zastąpić Boga. A Bóg nie chce się dzielić z nikim naszym sercem. Dobrze, jesteśmy już na przyjęciu łaski zbawienia, dług jest spłacony. I teraz co się dzieje dalej? Załóżmy, że już przeszliśmy przez to. Ale konsekwencje tego naszego wyboru ludzkości, one zostają. Nadal jesteśmy grzeszni, nadal chorujemy, nadal jesteśmy nieszczęśliwi. Ale poprzez Chrystusa mamy już dostęp do Bożej miłości. Jesteśmy usprawiedliwieni. I konsekwencją jest takie... Tu wam zacytuję jeden z tych, co będziecie czytać, chyba jeden z tych, to jest pierwszy dzień. Taką konsekwencją jest to, że toczymy taką troszkę walkę wewnętrzną. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. To jest trudne słowo. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich postrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbijam je w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęśliwy ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I odpowiedź: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I teraz słuchajcie, tą konsekwencją grzechu jest nasza natura. Jest nasza natura i my tak czasami może zaprzeczamy, że mamy grzeszną naturę. Wydaje nam się, że w sumie już tyle lat jesteśmy w Kościele i że już nasza natura nie jest grzeszna. A niestety tak nie jest. Tutaj tak sobie... No niestety nie możemy zaprzeczyć, że mamy grzeszną naturę i że nasze ciało, nasz jakiś wewnętrzny człowiek dąży ku jakiejś tam formie grzechu. Nawet dąży ku prostemu lenistwu, nie? Pojawia się w nas złość, zazdrość. Bardzo często mamy takie wewnętrzne, że musi być na moje. Albo takie wewnętrzne, że jeżeli jest coś, co może dostać kilka osób, to dla mnie ma to być najlepsze coś. Ja nie mówię tutaj, wiecie, o wyborze w tej chwili, tylko mówię o tym, jakie myśli takie przychodzą. Pierwsze takie rzeczy. Jak my jesteśmy jakby wyprani w tym społeczeństwie, i to w nas pokutuje. Jakie emocje w nas się rodzą, jakie uczucia, jakie myśli. Żyjemy, wiecie, w takich czasach takiej propagacji egocentryzmu i pielęgnujemy, uprawiamy ten egocentryzm, bo wiadomo jest, gdy weszliśmy między wrony, no to oddziaływuje to na nas. No i z czasem oczywiście ten egocentryzm przechodzi w egoizm. I teraz jak tak naprawdę spojrzysz w siebie, w swoje uczucia, jakie ci się rodzą w różnych sytuacjach, no to dostrzeżę, że jednak mamy tą naturę jednak zepsutą. Każdy w innym jakimś aspekcie, w różnych rodzajach, ale mamy. I takich parę przykładów sobie wypisałem. Na przykład, co czujesz, co ci się pojawia, na przykład jak ktoś mówi, że ma sukces albo porażkę. Opowiada o swoim sukcesie. No i często, jeżeli ktoś ma sukces, to pierwsze takie pojawia się, ale to w tym niedobrym znaczeniu, pojawia się zazdrość. Oczywiście, co się z tym później zrobi, to jest jakby, to nie jest jeszcze grzech, bo to jest to, co się pojawia, mówię o naturze. Ale ona się pojawia. Albo ktoś jest, mówi o swojej jakiejś tam porażce, taka myśl, przynajmniej do mnie przychodzi, no cóż, no nie radzisz sobie, nie? Albo popatrzcie, gdy ktoś, to jest bardzo częste, wśród znajomych to widzę, gdy ktoś zaczyna opowiadać o sukcesach swoich dzieci, to słuchajcie, jeszcze nie dokończy nawet chwalić się, czy tam, albo mówić nawet zupełnie w dobrym znaczeniu, to już pada riposta, a mój tam, moja Hermenegilda coś tam, od razu, błyskawicznie. Popatrzcie, ja to mam na przykład, jestem gdzieś tam, w jakimś innej wspólnocie, czy na jakimś zlocie i ktoś tam gra. I pierwsza myśl, co się u mnie rodzi, to od razu zabrałbym tą gitarę i tam połamał, nie? Albo ostatnio byliśmy, gościu grał lepiej ode mnie, nie? To już od razu, jak on tak mówi, nie? Albo od razu we mnie się rodzi takie krytykanstwo. Tylko wiecie, to nie jest tak, że ja za tym idę, nie? Ale po prostu to przychodzi, czy chcesz, czy nie chcesz, nie? Albo popatrzcie, jak łatwo nam przychodzi myśl pierwsza, jaka jest w różnych sytuacjach, jak łatwo nam przychodzi oceniać ludzi. To jest po prostu strasznie łatwe. A już takie porównywanie się, nie? Że tam ktoś coś ma i od razu czuje się gorszy, lepszy. Ja nie mówię tu o wyborze, słuchajcie, ale o uczuciach, jakie przychodzą. Od razu się czuje lepszy albo gorszy od kogoś. Może przesadzam, może jest tutaj część z was, którzy już tak przepełnił was Duch Święty, że już tam tą naturę oczyszcza, ale. I co trzeba zrobić? Słuchajcie, po prostu nie należy temu zaprzeczać. To jest jedyne, co możemy zrobić. Powiedzieć tak, panie, no mnie to zawsze bawi, słuchajcie, jak przyjdą na jakąś imprezę dwie dziewczyny w jednej sukience. Słuchajcie, jak ja bym im dał noże, to tyle. Jeśli nie chcę tego jakoś tak pogłębiać, ja chcę tylko, żebyście zrozumieli, że grzech zniszczył naszą naturę, że nasza jakby, nie wiem, tam dusza, duch, podświadomość, nie wiem jak to nazwać, generuje pewne uczucia. I bardzo często pierwsze uczucia są po prostu złe i musimy z tym walczyć. I ja widzę, że walczymy. Czasami jest tak, wiecie, że niektóre osoby są takie bardzo, ja tam znam parę takie strasznie bezpośrednie, nie? I czasami to jest super, bo powie ci coś, prawdę pewną, którą człowiek nikt mu nie powie i stoi w tym bagnie, a taka osoba coś powie i człowieka otrzeźwi. Ale często jest tak też, że ta osoba o tej pewnej takiej bezpośredniości, jak ja to mówię, najpierw strzela, potem nabija, to źle oceni sytuację. I powie coś, co jest naprawdę w stanie tak zranić tą osobę, że ona później nie jest w stanie się pozbierać, nie? Dobrze, to tu mamy o zaprzeczaniu swojej naturze. Mam nadzieję, że już nikt nie zaprzeczy, że mamy naturę, jaką mamy. I tutaj fajne jest to słowo z pierwszego dnia, będziecie się modlić, to możecie do tego wrócić. Dobrze, a teraz druga rzecz, też dosyć trudna, to jest to, że zaprzeczamy temu, że jesteśmy grzeszni. I tutaj przeczytam wam jeszcze raz, zacytuję. Ja to wam wyślę. O świętej pamięci ojca Smułkę. Mówi się, że największym grzesznikiem jest ten, kto nie rozpoznaje swego grzechu. Do lekarza nie idzie i nie szuka pomocy ten, kto jest zdrowy. Tylko osobie, która uzna swoją niemoc, chorobę, grzech, można pomóc. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech trwa nadal. Jeśli rozpoznajemy swój grzech, będziemy mieli wielką korzyść, już tylko chorzy mogą zostać uleczeni, a umarli mogą zmartwychwstać. I teraz właśnie jest ta druga rzecz. Grzech. Pismo mówi wyraźnie. W Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I ja mogę mówić tutaj z całym przekonaniem, że wszyscy w tym pokoju, wliczając tego misia tu, jest grzeszny. I koniec. I czy nam się to podoba, czy nie. I jak nie wiesz, jakie masz grzechy, to jest bardzo proste. Należy zapytać o te grzechy swojego przyjaciela, a jak jesteś w małżeństwie, to małżonka. I teraz, jak ja bym się na przykład spytał mojej żony, albo ktoś by się spytał, czy może wymienić moje przywary, grzechy i coś tam, to moja żona odpowie dwoma pytaniami. Po pierwsze, w ilu tomach, a po drugie, w jaką czcionką. I myślę, że to jest w każdej takiej, wiecie, relacji. Ja tutaj sobie, wiecie, wypisałem takie trzy rzeczy, które według mnie mają problemy osoby wierzące, takie jak my. Takie, które chcą żyć z Panem Bogiem, chcą iść za Jezusem i idą, mają jakąś drogę i idą. Ja sobie wypisałem, oczywiście tego jest więcej, ale to, co dla mnie, według mnie, jest na takim moim etapie, nie wiem, jak wy tam to odbierzecie, ale jest takie nie najważniejsze, ale istotne, nie? Pierwsze to, wiecie co? To jest to, że musimy sobie zadać pytanie, czy Jezus, który sam o sobie mówi, że jest drogą, prawdą, życiem, czy On jest rzeczywiście dla nas drogą, prawdą, życiem? W Mateuszu w 12 rozdziale jest napisane, że będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, umysłem, mocą. Wiecie, to jest trudno ubrać w słowa, o co mi chodzi. Bo najłatwiej powiedzieć tak, co sprawia, że żyjesz? Co daje ci, czy kto daje ci poczucie sensu? Do kogoś się zwracasz w momencie, kiedy jest ci naprawdę ciężko? Czy rzeczywiście Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czy to są rzeczywiście osoby, z których ty czerpiesz życie? Czy to jest twoja woda żywa? Wiecie, to jest trudno mi tak przekazać to słowami, bo to jest, każdy jest inny, każdy ma inny charakter, inny temperament, inną historię. I każdy te słowa musi odbierać po swojemu. Ale tu chodzi o to, czy na pewno to daje ci życie. Czy, wiecie, to jest... Załóżmy, tracisz... Ja już to już weteran jestem, ale już się posłużę tym przykładem. Tracisz pracę, nie? I teraz, czy to w jakikolwiek sposób zaburza twoją wiarę, nie? Czy dalej zwracasz się do Boga? Czy trzeba sobie zadać pytanie, czy może ja jednak mam jakiegoś bożka? Albo może go jeszcze nie widzę? To jest, wiecie, to jest bardzo trudne, bo to trzeba spojrzeć trochę w głąb siebie i zobaczyć, co mi daje poczucie szczęścia, poczucie stabilności. Albo może to jest najlepsze. Co ci daje, czy kto ci daje nadzieję w życiu? Kiedy już wszystko zawiedzie, a Pismo mówi, a nadzieja zawieść nie może. To jest bardzo ważne. Czy Jezus, Bóg, jest dla mnie wodą żywą? Czy to jest tak, że jest sobie moje życie, wszystko jest poukładane i gdzieś tam jest Pan Jezus też? No, bo tak wypada, nie? Jako jeden tam z wielu elementów. I potem tak jak przychodzi do pewnych wyborów w życiu, to takie znane, to już tu ostatnio Benia to jakby przypomniała, to jeszcze ja pamiętam na studiach, tam ktoś mówił, że bierzesz słoik, no i właśnie do słoika zaczynasz wkładać różne ważne rzeczy w swoim życiu. I teraz, jeżeli włożysz coś na początku, coś dużego, to potem te mniejsze elementy jakoś upchasz. A jeżeli zrobisz odwrotnie, najpierw włożysz te rzeczy nieistotne, to później tego wielkiego kamola nie jesteś w stanie dopchnąć. To jest takie tam dosyć znany przykład. Ale czy może tak właśnie jest, że owszem, Pan Jezus jest w moim życiu, ale czy On rzeczywiście jest dla mnie tą nadzieją, tą prawdą? Czy... Jest trudno, wiecie, to jakoś przelać w słowa, nie? Bo To trzeba, to każdy musi sobie sam na pytanie odpowiedzieć, co mi daje życie, czy to może być jakiś, czy to tak naprawdę może praca daje ci życie, może małżeństwo daje ci życie, może twoje zdolności dają ci życie. Niektórzy jeszcze tak żyją czasami, ja widzę, że przyssają się do jakiegoś guru i po prostu żyją w blasku tego guru. I to ten guru daje życie, to guru takie dużej przenośni, nie? Można sobie na różne sposoby różnych bosków tworzyć, począwszy od siebie, po jakieś inne filozofie, nie wiem, cokolwiek. Miałem takiego wujka, który umarł i on już na raka, nieważne kto, się wżenił w naszą rodzinę, był niewierzący i on pod koniec życia zaczął wierzyć. Wiecie w co, jak już umierał? W UFO. Że UFO przyjedzie i ono medycynę tam. I on będzie uzdrowiony. Nie? Abstrakcja, ale... No ale tak czasami jest, nie? Druga rzecz, co sobie zapisałem, to jest taki symptom, bym powiedział, Barabasza. Chodzi o to, że jak Pana Jezusa skazali na śmierć, to Piłat znowu postawił naród przed wyborem, nie? Jezusa albo Barabasza. Takie kazanie miał kiedyś właśnie ksiądz Antoniewicz, co ostatnio jeszcze pamiętam Maciejówce, co ostatnio nam mszę odprawiał, nie? I powiem wam, że często jest tak, ja widzę po sobie, nie? Że są takie drobne rzeczy w czasie dnia, kiedy my musimy wybrać. Ja się łapię na tym, że no wybieram Barabasza po prostu. To tak groźnie brzmi, ale tak jest, nie? Że zamiast, nie wiem, się pomodlić, zamiast coś, wybieram coś innego, albo jestem zmęczony, a to później, a to coś tam. A tak właśnie, tak ostatnio myślałem, może właśnie to odwrotnie zrobić, że jak mam plan dnia, to najpierw sobie zaplanuję modlitwę, a potem dopiero poustawiam inne rzeczy, arcyważne do tego. Czasami są rzeczywiście ważne, a czasami są ważne w cudzysłowie. Może w ten sposób trzeba podejść. Takie drobne wybory. Ja tak, wiecie, tak śmieję się czasami, bo ktoś tam mówi, że no, kochamy Pana Boga sercem, duszą, ciałem, umysłem, mocą. I tak modli się na przykład: Panie Boże, kocham Cię z całego serca, ale wiesz co, no nie mam dla Ciebie czasu. No nie znajdę tego czasu dla Ciebie. Choćbym nie wiem, jak się sprężał, no nie dam rady. Bardzo Cię kocham, ale nie mam czasu. I wiecie co, i ten brak czasu, to w naszym społeczeństwie, czy było takie zawsze powiedzenie, co słychać, stara bida, nie? To teraz się zrobiło takie powiedzenie, idziemy na piwo, nie mam czasu. Takie po prostu od razu, jak w ping-ponga, nie? Coś tam, nie mam czasu. Coś tam, nie mam czasu. I my to tak troszkę, wiecie, przenosimy też na swoje życie takie chrześcijańskie, ale wracając jeszcze tak do mojego kręgu znajomych, jakby spoza, to często jest tak, że pytam się tam, to co, jakieś piwo, coś tam, jakiś lunchik. No nie mam czasu, nie? Po czym się okazuje, że jak zaczynamy rozmawiać, bo tam chwilę miał czasu nagle dla mnie, 10 minut, jakieś tam seriale, obcykany po prostu wszystkie te, tam już nie będę ich wymieniał, ale no wszystko zna. Książki obcykane, poczytane, posortowane, tak? Na Facebooku wejdziesz tam, linków, żywy człowiek facebookowy, nie? Ale on nie ma czasu, nie? To jest ten. I ostatnie powiem wam, ostatni już kończę. To jest taki według mnie grzech. Patrzcie, jak jest spowiedź powszechna w czasie mszy, nie? To spowiadamy się z czterech rzeczy. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, nie? I popatrzcie, na naszym etapie jakby drogi. Zgrzeszyłem myślą. Uczynkiem, mową, zaniedbaniem. No i zapala się lampka. Może my jesteśmy właśnie na tym etapie, że zaczynamy grzeszyć zaniedbaniem, że powinniśmy się może nad tym skupić. Właśnie nad takim zaniedbaniem. Myślą, mową, uczynkiem, ale tak naprawdę zaniedbaniem. No i to już wam zostawiam. Bo czasami wiecie co, trzeba... No nie wiem, jak to rozwinąć, powiem wam szczerze, bo
Bo gdybyśmy na przykład byli taką wspólnotą, która się zobowiązała do czegoś, każdy w stosunku do każdego, no to można by nam sobie wytknąć pewne zaniedbania, bo coś tam podpisaliśmy, do czego się zobowiązaliśmy i tego nie przestrzegamy. Natomiast w naszym wypadku, naszej wspólnoty, jeżeli chodzi o takie zaniedbanie, to jedyne, co możemy sobie wytknąć, to zaniedbanie, powiedzmy, w szacunku do drugiego człowieka. Na czym to głównie polega? No dzisiaj akurat nie jest dobry przykład, bo grzech wyszedł na ulicę, jak powiedział Piotr. Ale generalnie prosta rzecz. Spóźnianie się, nie? No ja nie mogę od nikogo wymagać, no ale może każdy powinien trochę sam do siebie wymagać, już nie chodzi, bo tak z jednej strony można powiedzieć, no tam, no nie mogę, bo tu miałem to, tu miałem to, tu miałem to. No okej, okay, no ale z drugiej strony inna osoba zrezygnowała z czegoś, żeby być na czas. No to teraz, jeżeli chcesz być w porządku do tej osoby, no to warto jednak chyba z czegoś zrezygnować w tym dniu, żeby się nie spóźnić, nie? Nie spóźnić się na mszę, na spotkanie, na małą grupę. Albo na przykład zrezygnować z tego, że szybciutko wrócę do domu. Nie pomogę tutaj nawet dumne krzeseł ułożyć czy stołów, tylko szybciutko pójdę do domu, nie? Bo coś tam, nie? Czy, nie wiem, tam posprzątać, połagać. Ja to mówię tak w kontekście wspólnoty, ale też może jest tak zaniedbanie. No sami tu już przed Panem Bogiem należy odpowiedzieć sobie, nie? Także nie zaprzeczajmy, że mamy grzech. I tak jak zacząłem to mówić, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki masz grzech, zapytaj przyjaciela. I to jest też takie, wiecie, fajne, że Pan Bóg też w pewnym sensie stworzył relację, stworzył przyjaźń. I teraz zobaczcie, jak macie takiego przyjaciela, takiego z krwi i kości, którego możecie nazwać przyjacielem, to nawet jak on wam coś wytknie, to jesteście pewni tej przyjaźni i wiecie, że on tego nie zrobił w złej wierze. Nie? Ja tak myślę sobie, że taka też jest trochę nasza przyjaźń z Jezusem. Nie? Że on nawet jeżeli nam coś wytknie, to jeżeli my wiemy, że on nas kocha, to nie odbierzemy tego źle. I to jest, wiecie, taka, bym powiedział, relacja właśnie z najwyższej półki. Nie relacja bo, tylko relacja pomimo. Że Pan Bóg mnie kocha pomimo tego, tego, tego i tego. Nie? Czyli jeszcze raz przypomnę i już kończę. Pan Bóg mnie kocha i nie stworzył grzechu. Oczekuję odpowiedzi w sytuacji wyboru. Człowiek wybiera grzech, zaciąga dług. Zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma na to lekarstwa. Człowiek sam nie może spłacić długu. Jezus spłaca dług za nas. Co my możemy zrobić? Możemy to przyjąć jako łaskę zbawienia. Dług został spłacony przez Jezusa na krzyżu ponadczasowo. Zostają konsekwencje tego grzechu. Nadal jesteśmy grzeszni. Toczymy przez to walkę wewnętrzną ze swoją naturą. I kolejna rzecz. Zaprzeczamy, że jesteśmy grzeszni, a prawda jest trochę inna. Co z tego wynika na końcu? Należy właśnie podjąć walkę. Walkę ze swoją naturą, bo do końca życia nie będziemy zupełnie oczyszczeni z naszej natury, ale trzeba podjąć walkę. I wiecie co? I na grzech właśnie nie ma co patrzeć tak... To pamiętam, mówił chyba któryś... Nie pamiętam, na jakimś kazaniu mówił któryś z biskupów, nie wiem czy nie Bryś. Ryś, znaczy się, że on mówi coś takiego, jak rozróżnić właśnie to, czy szatan nam wytyka jakieś grzechy, czy Duch Święty. I mówi właśnie to, że jak przychodzi ci myśl i cię to dołuje, to nie jest to na pewno Duch Święty. Jeżeli przychodzi ci myśl o grzechu i to cię dołuje, to nie jest to Duch Święty. Natomiast jeżeli ci przychodzi myśl, jak masz wyjść z grzechu, wtedy jest to Duch Święty. Jest taki, on podał takie dwa punkty najważniejsze, jak rozeznać właśnie grzech. I o co chodzi, że żebyśmy się nad tym też grzechem tak, wiecie co, nie... No będziemy chodzić smutni z tą całą, wiecie, świadomością tego, że jesteśmy grzeszni, że mamy skażoną naturę i tak dalej. To trzeba przyjąć, zaakceptować, nie zaprzeczać temu, walczyć, spowiadać się, ale najważniejsze jest to, że Pan Bóg nas kocha pomimo tego wszystkiego. I wiecie, mi ja taki sobie obraz taki sobie wymyśliłem, że to jest, wiecie, tak, że im bardziej Pana Boga kochamy, czy raczej odpowiadamy na Jego miłość, tym bardziej, tym jest jakby więcej światła w naszym życiu i tym bardziej dostrzegamy swój grzech. I to się tak jakby zapętla, nie? I tak ostatnio właśnie biskup Siemieniecki na takim spotkaniu liderów byłem miesiąc temu czy dwa, mówił coś takiego, że no tak miałem tam powiedzmy, ja już teraz trochę zmyślę, bo nie pamiętam dokładnie, miałem już 40 lat i tak sobie pomyślałem o wcześniejszym życiu, mówi, byłem chyba takim egocentrykiem, nie? Po czym miał lat 50, znów spojrzał swoje życie wcześniej i mówi, no chyba jednak byłem trochę egoistą. Po tym mijają kolejne lata, spogląda w swoje życie wstecz i mówi, no byłem niezłym egoistą, nie? A mówi, a ostatnio spojrzałem w swoje życie i mówi, byłem cholernym egoistą. Także ja to gdzieś mam tam w jakimś filmie, no mogę wam tam przesłać. I teraz taki tylko wam już mówię obraz i już kończę. Chociaż te świeczki się wcale tak szybko nie palą. Im bardziej odkrywam i doświadczam Bożej miłości, tym bardziej uświadamiam sobie swój grzech. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest sobie taki mały chłopiec, który nie widzi od urodzenia i tylko słyszał swoich rodziców. I teraz, nie wiadomo dlaczego, już nieważne, zaczyna pomału widzieć, bardzo pomału. I teraz otwiera te oczy i pierwsze co widzi to zamglony jeszcze obraz, ale oczy swoich rodziców pełnych miłości. Im więcej widzi, tym bardziej dostrzega, jaki jest brzydki. I teraz popatrzcie, ale im więcej widzi, tym więcej też widzi miłości w oczach rodziców. I to jest takie, wiecie, sprzężenie zwrotne. I teraz, jeżeli skupi się tylko na sobie, no to ma przerąbane, nie? Natomiast jeżeli nie będzie się bał widzieć lepiej i będzie spoglądał w oczy rodziców i będzie odkrywał ich coraz większą miłość, to będzie szczęśliwy. A oni będą mu pomagać z tej brzydoty się jakoś wykaraskać. I myślę, że tak trzeba patrzeć na grzech. Nie patrzeć na siebie, tylko patrzeć tam. Mimo, że będziesz bardziej odkrywał Bożą miłość, będzie więcej światła, będziesz więcej widział w sobie rzeczy, to... zaraz się wzruszę. To bardziej będziesz wiedział, jak mimo tego Pan Bóg cię kocha. To jest po prostu niesamowite, że świadomość swojego grzechu... świadomość swojego grzechu odkrywa przed tobą jeszcze większą miłość Boga. Odkrywa, że On cię kocha jeszcze bardziej. I kończę, bo się rozkleję. Amen.
Dzięki Bogu. Super konferencja.